Okej. Dzień dobry Państwu. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj jesteśmy z gościem. Mamy przyjemność w swoich szeregach tutaj gościć Haniego Chrajsza, który od X lat, i to pewnie będzie określał bardziej, jest tutaj mieszkańcem Gdańska, Polski. Natomiast jego historia jest zupełnie niesamowita, bo przybył do nas z Palestyny właśnie w 80., którym to Hani było?
W 82 roku.
W 82 roku, czyli już sam ten rok pokazuje, i do tego troszeczkę wrócimy, że to przecież okres stanu wojennego w Polsce. Tutaj w Polsce przeżył wszystko, co przeżywa uchodźca, jako że Hani jest z Palestyny. Doświadczył dużo i jeszcze więcej, a mimo to osiągnął niesamowite sukcesy na wielu, wielu, bardzo wielu dziedzinach życia. Między innymi przez wiele lat był imamem, przywódcą duchowym i organizacyjnym meczetu gdańskiego. Aktywnie działa na niwie politycznej, samorządowej, udziela się dla stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. W tych dniach, czy w tych tygodniach również pomaga uchodźcom, i tu nawiążemy do tego, jako że tydzień temu zaczęliśmy troszkę rozmawiać, i ta świadomość w ogóle dzisiejszych czasów wśród młodych ludzi, co znaczy być uchodźcą, jakie zagrożenia przed nami stoją. Państwo są wychowani w czasie już, w którym zawsze było dobrze. Zawsze było bezpiecznie, zawsze było wygodnie, i trudno sobie wyobrazić, żeby wojna, nieszczęście, bieda, ucieczka przed tym, co najgorsze, mogła nas spotkać. Ale jako że dzieje się na wschód od nas, czyli na granicy ukraińskiej, doświadczają tego miliony ludzi właśnie z państwa ukraińskiego, no to my już poniekąd pośrednio jesteśmy tym dotknięci. I właśnie pomyśleliśmy z Hanim, że świetnie będzie porozmawiać, też posłuchać osoby, która doświadczyła tego i poniekąd ciągle doświadcza, bo rodzina Haniego jest nadal w Palestynie, więc ciągle walczy o niepodległość i ciągle doświadcza różnego rodzaju szykan. No tak chyba należałoby to ująć. Wiedzą Państwo, że jest taka podstawowa różnica między uchodźcą a migrantem. Ja nie chcę takiego wykładu robić na ten temat specjalnie dokładnego. Mniej więcej, najkrócej mówiąc, uchodźca to jest ten, który niejako jest zmuszony uciekać. Uciekać przed przemocą, uciekać przed prześladowaniami wojennymi, religijnymi, etnicznymi, każdymi. Migrant to raczej ten, który szuka miejsca na życie w lepszym świecie, raczej dobrowolnie, chociaż ta dobrowolność może być złudna, bo ona też może być wymuszona niemożnością realizowania się czy zapewnienia rodzinie podstawowych dóbr. Ja tylko tak Państwu pokazuję taką różnicę podstawową, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Więc na początek, Hani, oddam Ci głos i myślę, że to tak będzie naturalnie nam wychodziło w tych problemach. Będziemy próbowali nawiązywać do tej sytuacji palestyńskiej, jaka była, no i odnosić do tej współczesnej, jaka jest właśnie w Ukrainie.
Witam Was, kochani, serdecznie. Nazywam się Hani Chrajs. Jestem w Polsce od 40 lat. Czuję się jak najbardziej Polakiem, gdańszczaninem. Do Gdańska trafiłem w 1983 roku na studiach na Politechnice Gdańskiej. Później na Politechnice Śląskiej. Z powrotem wróciłem do Gdańska, jednak zakochałem się w Gdańsku i pozostałem. Tu założyłem rodzinę, tutaj zacząłem pracować. Później wybrano mnie na imam społeczności muzułmańskiej w swoim mieście. Byłem imamem społeczności już jest prawie 15 lat. Jestem działaczem społecznym, trochę politycznym też, działam też charytatywnie w miarę możliwości, ile mogę. Staram być pomocny dla innych. Też dużo dostałem od tego świata. Dostałem dużo od tego świata, dużo dostałem od Polski. Mając 18 lat, trafiłem do Polski. Nic sprawili. Miałem walizkę, trochę dolarów. No i tu zapewniano mi studia, miejsca do zamieszkania, jakieś stypendium. W tamtych latach były wystarczające prawie. Co może człowiek pragnąć? Przede wszystkim jest to pokój. Mieć spokój tam, gdzie się mieszka. Człowiek wie, że pracuje, chodzi do pracy, ma swoją rodzinę, przychodzi czas odpocząć i zasnąć. Spokojnie zasnąć. Nie martwić się, czy ktoś na nas napadnie. I dlatego często zwracam uwagę na słowo pokój. Pomieszczenie, w którym mieszkamy. Dlaczego tak się nazywa? Pokój. Ja nie jestem ani miotkiem, ani brańczykiem, ale zawsze zastanawiam się, dlaczego dana rzecz tak się nazywa. Bo zamykając po sobie ten pokój, bo kiedyś ludzie nie mieli mieszkania, bloki, wille, to był naprawdę jeden pokój albo kawałek nawet w jaskinie, ale potrafili zamknąć i mogli spokojnie zasnąć. Nic cenniejszego niż pokój nie ma na świecie. Tu dzięki Bogu od wielu lat już mamy spokojnie. Mamy spokój w Polsce. Chociażby nic nikt nas nie grozi. Ale w dużej części świata tego spokoju nie mieli od dziesiątek lat. Pochodzę z Palestyny. W 67 roku miałem zaledwie 3 lata. Ile może pamiętać dziecko mając 3 lata? Prawie nic. Ale ponieważ to były wydarzenia z wojny w 67 roku, to wszystko zapamiętałem. Pamiętałem, gdy z moją mamą, z moją siostrzeczką małą, uciekaliśmy do Jordanii. Mieszkam w Dolinie, rodzina nadal moja mieszka w Dolinie Jordanii, Jordanu, ale po stronie palestyńskiej. Izrael okupował całą część Palestyny, całą drugą część Palestyny w 67 roku. Trzeba było uciekać, bo ludzi w tamtych latach bili, strasznie się bali. Po 1948 roku mordowano, jak okupowano pierwszą część Palestyny, gwałcono, mordowano, to nie chcieli część, która jeszcze pozostała w Palestynie, żeby przyjrzeć to samo. To pouciekali do Jordanii w 1967 roku. Pamiętam, ile razy upadłem z oszołka, przepraszam. Moja mama z sąsiadami naszymi, tu zazwyczaj rodzina, upadłem kilka razy, uciekając do Jordanii, mając tylko 3 lata i 2 miesiące. Pamiętam, jak samoloty w powietrzu latały. Pamiętam, gdy do nas trafił mój tata, który był w wojsku jordańskim. Wrócił do domu, nas tam nie było. I szybko zaczął nas szukać i znalazł nas po drugiej stronie rzeki Jordanu. Przyjechał z jednym wujkiem, dalekim wujkiem. Co wy tu robicie? Powiedzieli, że uciekaliśmy. Tata mówi, jak umierasz tylko w domu. Jak umierasz, to tylko umierasz w domu. Wracamy. I tego zawdzięczam mojemu tacie do końca życia. Do końca życia. Zdecydowanie po prostu zdecydował się, wracamy. Wróciliśmy do domu. Mieszkałem w Palestynie do 1982 roku. Naprawdę skromnie. Dwa pokoi, można je nazwać lepianki. Ale tam była rodzina. Pamiętam to wszystko. Spaliśmy na materacach. Nas prawie było 10. Ale to było ciepłe. To był pokój, w którym spaliśmy, rodzice, rodzeństwo. Nie ma nic cenniejszego. Oczywiście okupacja dalej trwała, ale już ludzie nie mieli tego strachu, ale widzieli, że są u siebie. Jak przychodził czas na święta, czas świąt, patrzę na tatę strasznie, łzami ją oczy. Nie pytałem tatę. Pytam, dlaczego tata prawie płacze cały czas, jak są święta. Bo tatę rodzeństwo, część rodzeństwa nie ma już koło niego. Są wiodani. I z nimi już nie ma żadnego kontaktu. Ten pokój jest senny. Każdy człowiek ma prawo do pokoju. Nikt nam nie może odebrać tego pokoju. Nikt nie może nas szantażować, że odbiera nam rzeczy. Mówisz się po polsku, Bóg dał nasze rzeczy. I tylko On ma prawo odbierać nam rzeczy. To jest we wszystkich księgach. Czy w Biblii, czy w Torze, czy w Koranie. Dla Pana Boga nie ma nic cenniejszego niż życie ludzkie. Nie ma. Jaką świątynię znacie na świecie najbardziej święta dla katolików, dla chrześcijan, przepraszam, dla muzułmanów, i Żydów? Dla muzułmanów jest to Kaaba w Mecce. Al-Kaaba się nazywa. Jest coś w rodzaju sześciokąta. Sześciokąt, dlatego tak się nazywa. Prorok islamu Muhammad powiedział, rozebranie Al-Kaaby, czy zburzenie Al-Kaaby co do kamienia, dla Pana Boga jest o wiele łatwiej niż zabicie jednego człowieka bezprawnie. Tak po prostu napaść na człowieka i go zabić. Pokój jest tak cenny. Każdy z nas docenia pokój, ale już widzimy, że coś nie tak. Jak był kryzys na początku na Ukrainie, wszyscy się zastanawiali. Od najmocniejszych do zwykłego człowieka, do szarego zwykłego człowieka. Czy Putin napadnie na Ukrainę? To nie tak się załatwia sprawę. Jeśli widzimy, że gdzieś jakieś zagrożenie jest, nie powinniśmy siedzieć cicho i czekać, kiedy to się stanie. W języku arabskim albo w kulturze arabsko-muzułmańskiej jest coś, co się nazywa al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Czyli nakazać dobro i zakazywać zło. Jest coś takiego jak mediacja. Tak? Dzisiaj są studia specjalne, żeby być mediatorem. Mediatorem w rodzinie, mediatorem między narodami, między handlowcem a jego dłużnikami i tak dalej. Mi się wydaje, zabrakło takich prawdziwych, uczciwych mediatorów w tym problemie, w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Przecież mogą pomóc, żeby nie doszło do rozlewu krwi. Oczywiście wszyscy od razu się podzielili, jedni po jednej stronie, drudzy po drugiej stronie, ale tak naprawdę wszyscy się grzewamy. Możemy odbudowywać mosty, możemy bloki odbudowywać, ulice, wszystko. Co z ludźmi, którzy stracili swoje rzeczy? To co z tymi kobietami, z dzieciakami, którzy stracili swoich ojców, czy swoich matek i tak dalej? Tego nie odzyskamy. Niepokój był cały czas na Bliskim Wschodzie i w tamtym rejonie. Ale o wiele wcześniej była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. I to wszystko działo się gdzie? To w Europie. Później się rozlało po całym świecie. Brak dobroci w człowieku. Wojna jest nam niepotrzebna. Nikomu jest niepotrzebna. Jedni mówią, że zarabiają oczywiście na wojnę. Ale to jest zły sposób na zarobek. Ile ludzi zginęło później w Afganistanie przez Związek Radziecki? Później tyle samo prawie zginęło z rąk Amerykanów i ich sojuszników. Też jesteśmy, byliśmy sojusznikami wtedy w Afganistanie, jako Polska, jako NATO, jako Unia Europejska. W Iraku ile ludzi zginęło? Mnóstwo. W Syrii ile ludzi zginęło? Mnóstwo. Ile ludzi poza domem zostawili wszystko. Teraz pomagam w sztabie Gdańsk pomaga. Przychodzą kobiety z dzieciakami. Przyjmujemy ich, zapisujemy, dajemy noclegi, dajemy czuchę, dajemy jedzenie, napoje. Ale to nic. Nic. Najdroższy i najlepszy zostawili u siebie w domu spokój. Oni teraz będą na naszą łasce. Lubiłem być przy rozdawaniu żywności. Powiem, że ci ludzie nie mają. My niby mają dać na jeden, dwa dni, a później jakieś instytucje, które mają tym się zajmować. Starają się jak najwięcej dobrego jedzenia dawać. Niektórzy mówią, nie, za dużo, za dużo. No bo nie wiedzą, co to znaczy być obcy na obcej ziemi. Nie wiedzą, że może mu zabraknąć. Może nie ma kasy, żeby coś kupować. Jeździłem tam po prostu po to, żeby im pomagać. Żeby chociażby drobiazg tego, co ja kiedyś tu dostawałem, a przede wszystkim dostawałem bezpiecznie kącik na świecie. To jest dla mnie. Skoro mam spokój, mogę wszystko robić. Nikt mi nie zabrania pracować, studiować, chodzić, spacerować, zakładać rodziny, mieć dzieci. To jest wielkie bogactwo i wielki dar Boży i tego narodu, który mi oferował. Pomagaliśmy i pomagamy teraz Ukraińcom. Pokazujemy, jacy my jesteśmy solidarni. Jacy my jesteśmy ludzcy. Ludzcy, tak? Ale parę miesięcy temu byliśmy całkiem inni. Ile ludzi umierało w lesie między Białorusią a Polską. Mam do czynienia z tłumaczami, które tłumaczą dla Syryjczyków, dla Afgańczyków, dla wszystkich. I oni im opowiadają, że tam trupy w lesie mnóstwo. To kilkaset osób. 1000, 2, 3, 4, nawet 10 tysięcy. W czym oni mogli nam przeszkadzać Polakom? Tak naprawdę w niczym. Przyjąć. Ugościmy ich kilka dni. I jesteśmy pośrednikami wtedy dobra. Bo oni tu dłużej nie zostaną. Jestem tłumaczem przez dla Straży Granicznej. Ostatnio mało uchodźców tu. Łapali ich, bo chcą jechać do Szwecji, płyną do Szwecji. Biedny, cały świat przylecieli, dostali do Gdyni i w Gdyni akurat Straż Graniczna ich złapała. Trzeba było napisać protokoły, trzeba ich przesłuchać, odciskiem palców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja do strażnika mówi, czemu to mi robimy? Bo musimy. Ja mówię, Włosi tego nie robili. Turcy tego nie robili. Austria tego nie robiła. Niemcy tego nie robili. Przylecili przez te wszystkie kraje, żeby się dostać do rodziny swojej w Szwecji. A my akurat musimy ich łapać. musimy wziąć ich palce, ich odciski palców. A skoro weźmiemy odciski palców, to znaczy i tak wrócą do nas. Przecież my jesteśmy nie takim bogatym krajem. Nie chcą być u nas. To nie hamujmy ich drogi. Kociownicy, podróżnicy ich mają. I uwierzcie Państwo, od tamtego czasu na siły już nie brali od nich odcisków palców. Przesłuchali, coś napisali i wypuszczali. Niech jadą, gdzie chcą. Tak samo było można zrobić z tymi, którzy się dostali przez naszą wschodnią granicę. Oni byli oszukani. Oni byli ofiarami przez handlowców. Ludzi, którzy handlowali, mówią, że żyją ciałem. Teraz jesteśmy bardzo ludzcy, a wtedy byliśmy, ja nie powiem, że wszyscy. Mam tylko pretensje do naszego rządu. Jest taki pan, europarlamentarzysta, Dominik Tarczyński chyba. Znacie go? Dominik Tarczyński. Proszę oglądać na YouTubie jego filmik w jakiś wywiad dla zachodniej telewizji. Wstyd. Naprawdę wielki wstyd. I on mówi dokładnie. Zero zumarów tu ma być. Zero. Bo to są groźni ludzi. W tym kryzysie teraz, z Ukraińcami, ojciec Ryzyk też mówi. Uważajmy, bo mogą być wśród nich niechcianych. Nadal jest atak na tych, którzy pewnego dnia nas też przyjęli otwartymi ramionami. Niech ktoś przeczyta tylko historię polskich kobiet, polskich dzieci, którzy uciekali w czasie II wojny światowej i trafili między innymi do biednej Syrii dzisiejszej, do Libanu, do Jordanu, do Palestyny, w Iraku też pewnie, w Iranie, w Kazachstanie. To są kraje muzułmańskie, które kiedyś przyjęły polskie dzieci i kobiety, nie pytając, jaką religię wy macie. Pamiętajcie, życie składa się, dajesz i bierzesz. Dajesz i bierzesz. Jest to Bóg, którego pewnego dnia trzeba oddać, spłacać. Tak jak mamy długi wobec swoich rodziców, zaopiekowali się nami, kiedy byliśmy małymi. Brak siły, karmili nas, zadbali o nas, chodzili z nami na spacery, chodzili z nami do lekarza, nocy mieli niezaspane przez nas, żeby dorastać. Ale ten Bóg będzie trzeba tym oddać, kiedy nasi rodzice będą potrzebowali, kiedy są starsi.
Tak. Nie wiedziałem, że aż tak powiedziesz bardzo osobiście, więc wszyscy jesteśmy wzruszeni. Więc jakoś spróbuję też nawiązać to. Jakbyś, Hani, spojrzał, wiem, że to teraz dla ciebie trudne, ale czy takie kryzysy w ogóle, jak już z doświadczenia patrzysz na ten, który był w Palestynie, nadal jest, później te kolejne wywołane już choćby przez Putina, Gruzja, Ukraina w 14, Syria, która w zasadzie do tej pory trwa ten kryzys. Ja tu Państwu wspominałem, że 400 tysięcy osób straciło dach nad głową, liczbę zabitych w zasadzie nikt nie jest na ten moment w stanie oszacować. I to, co teraz się dzieje, to czy one są zasadniczo różne, te kryzysy, czy według Ciebie to jest zawsze ten sam schemat, czyli politycy w jakiejś takiej swojej zapaści zupełnie moralnej potrzebują uzasadnienia władzy, rządów, imperialne jakieś rządze, a ludzie i tak zawsze cierpią, czy na przestrzeni tych lat coś się zmieniło, czy... Bo aż dziwnie mi to pytanie zadawać, że my się niczego z tych kryzysów nie uczymy, że ciągle ludzie cierpią, a ciągle jacyś tacy nadpobudliwi znacznie politycy czerpią z tego jakieś zyski, oczywiście finansowe, militarne, według nich wizerunkowe. Widzisz różnicę na przestrzeni tych lat?
Tak naprawdę jest, na pewno jest jakaś różnica, ale jedyny wspólny mianownik, tak? Dawno matematykę nie uczyłem, bo dzieci już duży są. To jest my, prości ludzie. We wszystkich tych konfliktach jesteśmy ofiarą. Tych wszystkich konfliktów. Wszyscy się dziwią, że Putin napadł na Ukrainę. Tak? Jakby wszyscy byli czyści jak łza. Mam powiedzieć, ci sami by nie wiedzieć z historii, z bliskiej historii. Czemu Putin napadł na Syrię i nikt go nie wstrzymał? Bombardował dzień i noc. A później mi się dziwimy, że Syryjczycy uciekają stamtąd. Ktoś powiedział, ukraińscy mężczyźni zostali w kraju, bronią swoją ojczyznę. Czemu Syryjczycy, mężczyźni młodzi nie zostali w kraju, żeby bronić swoją ojczyznę? Jest różnica. Zwykli Ukraińcy mają obok siebie swojego wojska, swojego prezydenta, który walczy razem obok nich. A w Syrii gdzie zostać? Barbarzyńca Bashar al-Assad morduje swoich ludzi, swojego narodu, tak jak Putin. Przecież mówili, że używał broń chemiczną. I mało brakowało, oni by chcieli ją jego ukarać. Nic mu nie zrobili, ani Amerykanie, ani ich sojusznicy. To, co robił Bashar, to zrobił, a później już nie miał broni. To wkroczyła Rosja. Na Bliskim Wschodzie wkroczyła Rosja. Rosja przecież prawie nie ma żadnego wpływu na Bliskim Wschodzie. Wszystko jest w rękach Stanów Zjednoczonych. Czemu akurat Rosja? Bo po prostu Rosja zrobiła to, co nie mogła zrobić Ameryka i ich sojusznicy. Widzieli, że reżim w Syrii padnie. Jak go uratować? Oni potrzebują tam tylko takich reżimów, takich dyktatorów, takich marionetek. Demokracja nie tam, tam ma nie być demokracja. Tam mają być tacy ludzie, którzy będą znęcać się nad swoim narodem, nad swoimi Arabami, nad swoimi muzułmanami, żeby nigdy ci ludzie nie mogli się podnieść. Tak, bo kiedyś myśmy podnieśli muzułmanie, Arabowie. Oni nie chcą, żeby jeszcze raz muzułmanie, Arabowie znowu się podnieśli. Znowu stali się normalnymi ludźmi. Cywilizowanymi się ludźmi. Którzy mogą dać światu tak jak kiedyś dali. Tak jak kiedyś daliśmy Arabowie i muzułmanie. Do którego wieku, bracie Krzysztofie, daliśmy, dawaliśmy.
Tak jak całe oświecenie muzułmańskie, pierwsze uniwersytety, nauka, architektura, także to by liczył pewnie do którego, co najmniej do XVI.
Gdzie cywilizacja była nie tylko materialna, ale także duchowa. Wszystkie nauki humanistyczne, wszystkie księgi, nauka Greków, różnych cywilizacji przed islamem, tak naprawdę, żeby muzułmanie czy Arabowie nie uratowali, teraz byśmy ich nie mieli. I teraz mamy wszystko, jakoś człowiek nie liczy, absolutnie. Jeśli ktoś mówi, że wolność człowieka, to wszystko jest bzdura totalna. My się nie liczymy, my jesteśmy do wyzyskiwania ludzi, o ludzi ogólnie, tak? Mówili, słyszeliśmy o spiskach przy COVID-zie, słyszymy teraz o spiskach przy Ukrainie, że to wojna Ukraina z Rosją, to jest tylko gra, światowa gra. I dlatego moim zdaniem trzeba być ostrożny. Wszyscy już nie chcą tak zaangażować w ten konflikt z Ukraina-Rosja. Nawet Stany Zjednoczone nie chcą się zaangażować. Oczywiście mogą dać nam kasę. Mogą nam dać kasę, żeby pomóc Ukraińcom. A my widzę, że coraz bardziej angażujemy jako Polska. Jakbyśmy byli najbardziej bohaterski kraj na świecie. Ale my mamy też swoich dużo problemów. Pandemia, teraz wojna, no i można powiedzieć 8 lat nieszczęść. To wszystko razem jak wyjdzie za 2 lata, to możemy być bankrutami. Możemy pomagać. Ale trzeba z mądrością i dlatego uważam, nadal jest miejsce na mediacji, żeby być mediatorem, niż bardziej niż wywołać następną wojnę. Jest taki werset w Koranie. Pan Bóg mówi, gdy Bóg gaśnie ogień wojny, to rozplątają następną. Czy my nie możemy żyć w spokoju w ogóle, bez wojen? W ogóle bez wojen. Zajmijmy się ludźmi, zajmijmy się po prostu wiedzą, nauką, dobrobytem dla wszystkich. Każdy naród niech dba o siebie, oczywiście możemy pomagać się nawzajem. Po co te wojny są? Tak naprawdę wszystkie te wojny, wszystkie te konflikty mają coś wspólnego. Mianownik mniej ludzi, biednych ludzi, którzy jesteśmy ceną dla wszystkich wojen. A rządzący ludzi, tak naprawdę przecież oni nie idą do wojny, na wojnie, nie oddają swoich dzieci na wojnę. Ich dzieci nawet nie studiują w krajach, gdzie oni mieszkają, tylko gdzieś za granicą.
Mam nadzieję, że wystarczy.
Tak. Słuchaj, a jak tak patrzysz na kwestię granic, no bo teoretycznie Putin mówi, że preteksty, parę jest tych pretekstów wojny, one się ciągle zmieniają. Najpierw była denazyfikacja Ukrainy, potem demilitaryzacja, potem tworzenie niezależnych państw typu Republika ta Doniecka i Ługańska. To tak jak myślisz, te granice, które my wytaczamy, wiesz, jako granice między państwami, to rzeczywiście jest rzeczywisty powód wojny, czy to jest tylko taki pretekst, też jak patrzysz na ten spór, na przykład Palestyna-Ukraina, to ta fizyczna granica jest faktycznym powodem wojny, czy to jest tylko taki pretekst również ideologiczny?
Tak naprawdę to wszyscy jesteśmy dziećmi jednego ojca, Adama i matki naszej Ewy. Cały czas powtarzaliśmy w ostatnich latach, że świat się robi, skurcza się świat, robi się jak mała wioska. Fajnie to jest, że jeździmy sobie gdzie chcemy, nie trzeba wizy, wszędzie jest spokój, wszędzie jest miłość, wszędzie jest gościnność, tak? A komuś zabraknie pieniędzy gdzieś w podróży, nie musi się martwić, ktoś mu pomoże na miejscu, tak powinien być ten świat. Pretekst. Bardzo łatwo znaleźć pretekst, żeby zdobywać Ukrainę. Teraz on oskarża nacjonalistów, Ukraińców, tak? Oskarżył też, że NATO, Stany Zjednoczone, Unia Europejska też chce mu im zabrać Ukrainę, żeby być od razu na granicy z Rosjanami. Powodów możemy znaleźć wiele. W Iraku, w Libii jest broń atomowa, w Afganistanie niby Al-Kaida, a później wymyślili nam w Syrii ISIS. To wszystko jest produkt naprawdę wywiadowczy. Słyszeliście na temat Isus pewnie mnóstwo. Najwięcej ofiar Isusa to wśród muzułmanów, a nie wśród Amerykanów. Bo jakim cudem, że i Stany Zjednoczone rzucają amunicję dla Kurdów, a trafiają w rękach ISIS. Po to tam żyje. Cały czas podpalać w tej wojnie, tak? Żeby nie było, żeby pokoju nie było. Tych samych ludzi nie jest ISIS teraz. Już Stany Zjednoczone płacą im pieniądze, będą im płacili, żeby im wysyłać na Ukrainę. Jaki był powód, żeby niszczyć Irak, niszczyć Afganistan, niszczyć Syrię, niszczyć Jemen. Jemen, biedny kraj, chyba najbardziej szczerzy ludzie na świecie, tacy normalni ludzie, mi się wydaje, mieszkają w Jemenie. Żyją skromnie, żyli skromnie, w pokoju, nikomu nie przeszkadzali. A zobaczcie od parę lat, co się dzieje w Jemenie. Oczywiście niekoniecznie to Amerykanie muszą to zrobić. Mają swoich sojuszników arabskich, królów, nie królów, tak, który za to robił. Nie ma, nie można po prostu za wszelką cenę prowadzić wojnę. Wojnę można prowadzić. Wojna była, jest i będzie. Ale można prowadzić wojnę, jeśli zlikwidujemy większego zła. Tak? Mniejszym złem, bo każda wojna jest zła. Mniejszym złem zlikwidujemy większego zła. I wtedy można prowadzić taką wojnę krótkoterminową. Pójdzie ofiar, powiedzmy, 1000, 2000, szkoda tych ludzi, ale nie ginie nam setki tysięcy. Zobaczcie, jak pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa. Miliony. Druga wojna światowa chyba 60 milionów, tak? Pierwsza wojna światowa 14 milionów. A wystarczyłoby szukać powód tych wojen. Było można i teraz też uważam, że można. Wystarczyłoby zlikwidować reżim w Syrii. Reżim tylko. To jest garstka ludzi tylko. I gdyby naprawdę świat Zachodu chciałby pomóc Syryjczykom na początku konfliktu, wystarczy zlikwidować Baszara al-Assada i jego ludzi, bandyci. I Syria by żyła normalnie w dobrych warunkach i nie musieli się pukać nam do drzwi, żeby im pomagać. Ale to nam nie chodzi. I nie chodzi naprawdę o dobra człowieka. Są jakieś na pewno powody. Chciwość. Przede wszystkim chciwość. Co teraz Rosja? Będzie większa o Ukrainę? Jak oni nie dają sobie rady z tą Rosją, co teraz jest, to jeszcze dorzucisz się do tego Ukrainy. To nie są Niemcy, że zabrali później albo się dołączyło do nich wschodnie landy i dali sobie radę. Nie wiem.
Ani a z perspektywy takiej religijnej, bo zobacz, jesteśmy cały czas w świecie tych religii monoteistycznych, które chrześcijaństwo, islam, judaizm, wszystkie głoszą pokój, najważniejszy pokój, Bóg pokoju i kochaj siebie, czy też bliźniego jak siebie samego, czyli powinno być fantastycznie. A jak wezmę tą sytuację w Palestynie, no to wydaje się, że osią konfliktu jest też religia, judaizm, islam. Tutaj śledziłem trochę wypowiedzi patriarchów, właśnie tych prawosławnych, którzy mogliby jakoś pacyfikować nastroje. No to wielki patriarcha z Rosji, z Moskwy mówi, że Putin ma rację i że ta wojna jest słuszna i że w imię zasad. Na drugi dzień wypowiada się patriarcha już niedawno oddzielonej tutaj cerkwi kijowskiej i mówi, że nie, że tamten w ogóle to jest diabeł wcielony, i że racja jest po stronie Ukrainy, no to jaka jest strona tej religii, czy gdzie ona jest w tych konfliktach?
We wszystkich religiach i we wszystkich czasach i wszędzie zawsze istnieje taka garstka duchownych, po arabsku nazywamy ich ulama, czyli uczeni, którzy najlepiej znają się na temat wiary. To się nazywa alem. Skąd chyba nawet wymyślili to u nas w seminariach alumny?
Alumny.
Mi się wydaje, to jest pokrewnienie z języka arabskiego. W każdym czasie, przy każdym reżimie, przy każdym górze są tacy uczeni religijni albo duchowni, którzy oni muszą się dostosować do władzy. Jak władza żąda od nich, co mają powiedzieć, to oni powiedzą. To są najgorsi. To są najgorsi, bo oni w imieniu wiary dają tym ludziom, tym bandytom, tym okrutnym, tym władzom jakby powód, albo tłumaczył im ten atak na Ukrainę, tłumaczył im atak na Jemen, na Syrii, na Palestynę, że to jest akurat, zgadza się, że tak trzeba zrobić. To są najgorsi ludzie. To są najgorsi, chodzi o tych uczonych, o tych duchownych. Najlepszy duchowny Arabii Saudyjskiej teraz, wiecie gdzie oni są? Najuczciwsi, najlepsi siedzą w więzieniach poprzez reżim saudyjski. Najlepsi uczeni w Egipcie, można powiedzieć nawet szmitank, albo szmitana Egiptu, siedzi w więzieniach. Dlaczego? Bo się nie zgadzają z tym, co reżim w danym kraju robi. I w całej historii islamu, pewnie i nie w islamie, tylko zawsze byli tacy ludzie, którzy się nie godzili z tym, co chciała władza. Albo kończyli się w więzieniach, albo kończyli się śmiercią. Także to nie jest kwestia wiary, to jest po prostu kwestia hipokryzji. Ludzi, którzy chcą po prostu się spodobać, albo czasami muszą to zrobić.
Kolejna rzecz, mamy tu z 200 osób, młodych ludzi. Jak myślisz tak z perspektywy też, jak przyjeżdżałaś lata temu i teraz, w tym momencie mamy około 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Mówi się, że mogą być 4 miliony. Szacunki maksymalne mówią o 6, oczywiście nie wiemy, ile z tych ludzi zostanie w Polsce. Ale wiemy, że kraje Europy chyba nie są zachętne na to, żeby przyjmować ich od Polski. Dzisiaj słyszałem, nie mam potwierdzonej tej wiadomości, ale że Holandia już odmówiła przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Anglia do tej pory chyba wydała 50 wiz, bo nie zgodziła się znieść obowiązku wizowego. Więc najprawdopodobniej gros tych osób być może na dłużej zostanie w Polsce. Potrafi się jakoś powiedzieć, że nawet gdyby wojna się zakończyła jakoś w określonym czasie, a zostanie tu 2-3 miliony ludzi w takim kraju jak Polska, która, jak wspominałeś, ciężko radziła sobie z tym, żeby przyjąć kilkaset osób. Jak to może wpłynąć w ogóle na życie tych tutaj osób, które nas słuchają, żeby one też taką świadomość tego miały?
Po pierwsze o tym, teraz nie powinniśmy myśleć, że co będzie, gdyby oni u nas musieli dłużej zostać. Teraz mamy pomagać w miarę naszych możliwości, prywatnie, indywidualnie, a także poprzez nasze państwo. Pomagamy. I ja jestem tego zdania, że i wierzę w to, że jeśli komuś pomagamy, to Bóg nam wynagrodzi za to. Nie możemy później prześladować tych ludzi, zabiorą nam pracę. Nikt nikomu już nie zabiera pracę. To musi być ktoś, kto jest naprawdę nieudacznikiem, żeby nie mógł znaleźć pracy w swoim kraju, mówiąc po polsku, powiedzmy o Polsce, tak? Ma wszystko, co trzeba, tak? Żeby znaleźć tą odpowiednią pracę, która jemu bardziej pasuje, niż taki uchodźca, który nic nie ma. Nic nie ma. Czasami jest to powód dla takiego obcego uchodźcy, żeby on o wiele więcej pracował, o wiele więcej się postarał, bo musi się coś dorobić dla siebie, dla swojej rodziny. To takich ludzi trzeba chwalić. W Polsce jest dużo braków, jeśli chodzi o siłę roboczą. Prawie w każdej dziedzinie brakuje nam mnóstwo ludzi. W każdej dziedzinie. Jak ja widzę Ukraińców przed tym konfliktem, pamiętajcie, obcy zawsze jest delikatne, bo wie, że jest obce, grzeczniejszy jest, bo miejscowy człowiek trochę podnoszy się, no bo ja jestem u siebie. Oczywiście miałem takie przypadki. Ty nie jesteś u siebie, do mnie tak mówiono. Gdy ja widzę tych Ukraińców, pracują gdziekolwiek, przywitam i jak powiemy parę słów miłych, to nie zaszkodzi. Zróbmy tak, żeby oni mogli się czuć u siebie. Zawsze do nich mówię, ach jak miło, że jesteście. Bo bez was naprawdę byłoby nam wszystkim ciężko w Polsce. W Polsce pracuje teraz prawie 2 miliony Ukraińców. Nasi oczywiście wjechali dla lepszego życia, dla lepszego, mają prawo, wolność. Ale przecież na miejscu tych, którzy wyjechali, musimy uzupełniać te braki. Mi się wydaje, trzeba patrzeć na tych naszych bracia i siostry Ukraińcy jako ludzi, którzy też będą nam pomagali. Nie tylko będą od nas brali, ale też będą dawali z siebie wszystko, co potrafią. Niemcy przyjęli 1 000 000 Syryjczyków, a myśmy 6 000 nie mogli przyjąć. 1 000 000 Syryjczyków przyjęła Syria, Merkel. Świat będzie pamiętał ją do końca życia. Świat zwykłych ludzi. Zgarniała Syryjczyków. Oczywiście ze starszymi rodzicami trochę będzie problem, bo języka nie znają, mogą się nie dostosować do pracy. Ale Niemcy patrzyli na tych dzieciaków. To jest kapitał. Najlepszy, najdroższy kapitał, albo najważniejszy, to jest kapitał ludzki. Traktujmy ich jako kapitał ludzki, który ma nas wzmocnić. Miałem $250, kiedy zaczęłam swoją pracę. I stary, duży Fiat. I miałem nic. Miałem rodzinę, żonę, dzieci, trzeba coś mieć. Trzeba coś zbudować, trzeba coś gdzieś zamieszkać. Rodzice mojej żony to byli starsi, niezbyt bogaci. Przecież ja nie mogę tylko gdzieś do pracy iść, 8 godzin pracować i zarobić tylko na wyżywienie, tak naprawdę na część, na gaz, na... To nie to. Pracowałem przez 3-4 lata minimum 16 godzin dziennie. Minimum 16 godzin dziennie. Nie mogłem doczekać, kiedy przychodzi sobota, bo mniej pracuję. I w niedzielę mogę sobie odpocząć i być z rodziną. Bo kto miałby mnie wspierać? Rodziców, że nie ma. I dlatego łatwiej być u siebie, tak jak wy, bo macie rodziców, macie krewnych, macie to kawałek mieszkania, którego Ukraińc musi albo wynająć, albo kupić. Dlatego bardzo proszę, patrzmy na nich teraz przez pryzmatu ludzkiego. To są nasze bracia, nasze siostry, nasi sąsiedzi, są w potrzebie. Powinniśmy im pomagać. I traktujmy ich jako kapitał ludzki, który nam dużo, dużo da na pewno.
Tak, to piękne i najlepsze spojrzenie, jakie może być. A myślisz, że w tej perspektywie, bo ja właśnie tak też pytam i taką mam nadzieję, że to będzie też otwierające tak dla naszego społeczeństwa, że takie wyjście z takiego marazmu, otwarcie się też na inne wartości, trochę inna religia, trochę inne spojrzenie, że to takie koło zamachowe też dla całego społeczeństwa, że my możemy przyspieszyć i być jakby bogatsi właśnie o nich, o to, co przynoszą ze sobą.
Mówili kiedyś w Gdańsku, w Rzeszu był taki napis, taki sklep moda polska był. Gdańsk miastem kwiatów. Dobrze, że będziemy różni. I będą czarni, będą biali, będą chrześcijanie, będą muzułmanie, będą prawosławni, tak? Będą Żydzi, będą inni. To nas wzbogaca. Patrzę na to. Sprawa wiary to jest sprawa prywatna każdego z nas. I rozmawiajmy między sobą w duchu pokoju o religiach, o kulturze, o języku, to nam nie zaszkodzi. My się wzbogacimy tym. I znowu wracam do cywilizacji arabsko-muzułmańskiej. Słyszeliście na pewno o państwie Andaluzja. Słyszeliście albo czytaliście. Ktoś nie czyta, to niech przeczyta. Tam wszyscy mieli te same szanse w tym państwie muzułmańskim. Wszyscy mieli te same szanse. Muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie, różne nacje. I chyba do dzisiejszego dnia nie było takiego państwa na świecie, który łączył wszystkich. I wszyscy mieli te same szanse. Oczywiście jest takie powiedzenie arabskie, muzułmański, jak oddalisz od Pana, to i Bóg od Ciebie oddali. Wszystko musi być z umiarem. To Państwo zamiast być, zadbać o dobrobyt, o nauce, o wiedzę, zaczęło powoli oddalać się od tych spraw duchowych. A tak naprawdę w islamie, żeby nie religia, to nie była żadna cywilizacja arabsko-muzułmańska. Skoro pierwsze słowo w Koranie, które zostało objawione, słowo czytaj. Czytaj. Pierwsze słowo. A przez czytanie to, mi się wydaje, nie ma żadnej cywilizacji bez czytania. Czytaj. Werset w Koranie mówi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Tak naprawdę najbardziej bogobojni ludzi albo Bogu poddani, wśród nich najbardziej Bogu bojni są, najbardziej Bogu bojni Bogu są, ludzie wiedzy, uczeni. To wszystko musi być razem. I to, że będziemy ze sobą rozmawiać, to, że będziemy przysiadywać ze sobą, wypić herbatkę, kawę, grillować z sąsiadami, jest teraz chyba nawet znany w Polsce Dni Sąsiedzki, tak? Dni Sąsiedzki. Integrujmy się razem z tymi ludźmi. Zapraszajmy ich. Oni też nas zaproszą. Pierwszy spróbujemy podać ręki, przywitać się. To przecież życie wtedy jest o wiele, wiele piękniejsze. Ja z moimi sąsiadami kiedyś mieszkałem na ulicy Orłowskiej, To jest osiedle Weichera, teraz mieszkam całkiem gdzie indziej. Wyobraźcie sobie, dałem mój telefon wszystkim moim sąsiadom i powiedziałem, w razie potrzeby, to proszę do mnie dzwonić. Dzień, noc, nieważne. Pewnego razu dzwoni do mnie sąsiadka. O pierwszej, o drugiej w nocy. Sąsiadka. Słucham sąsiadku, mówi, stary miesiąc się wrócił z łóżka, bo miał amputację nogi jedną. Tyle sąsiadów było naokoło, ale żadnego numeru telefonu nie miał. To pojechałem, poszedłem, pomogłem w domu obok. W domu obok. Umarł sąsiad. Później ta sama sąsiadka dzwoni do mnie. To było chyba z 2 lata temu, 3 lata temu. Jesteś w pobliżu? Mówi, jestem. Co się stało? No bo tu pani mi wykąpała. Ona taka masywna, trochę biedna. Miała na tą wannę jaką deseczkę, na którą usiadła. Świstniała, spadła w wannie i nie mogła się podnieść. I jej pomagała Ukrainka. Ona mówi, nie może ona mnie podnieść z wanny. I co ja mam teraz zrobić? Ja mówię, ubieraj się cokolwiek na siebie. I już lecę, sąsiadko. Żyłem, pomogłem z powrotem na tą desce. Położyłem. Sąsiadka, widzisz, jakiś ktoś przysłuchał w jednej mojej sprawie i powiedziała, chciałabym, żeby każdy miał takiego sąsiada jak ja. To nie chcę się wychwalić. Ale chodzi o to, każdy z nas musi coś z siebie dać. Otwierajmy się nawzajem. Integrujmy się. Teraz dużo się mówi na temat integracji. My się integrujemy się ze wszystkimi, tylko z nie najbliższym otoczeniem.
Tak. Zobaczcie, taka słuszna uwaga, bo faktycznie na tych wszystkich swoich aplikacjach społecznościowych mamy znajomych i z antypodów, a często nie znamy najbliższych sąsiadów, to faktycznie jest. Druga rzecz, to świetna nauka dla was. Zobaczcie to, co Hani mówi, bo my mało znamy cywilizację islamu, ale jakbyście na przykład przeczytali słowa proroka, to tam jest napisane, nauki szukaj choćby w Chinach, to znaczy, że jest tak cenna, że idź na koniec świata, albo że godzina spędzona na nauce uczciwie jest dużo więcej warta niż doba na modlitwie, jeżeli jest tylko odklepywaniem nierzeczywistym, jakimś tylko takim zanurzeniem, tylko udawaniem. Więc te nauki powinniśmy dzielić tutaj, bo one zadziwiająco dużo nam mówią i mogą nas nauczyć. Drodzy Państwo, czy jakieś pytania od Was, czy Wy też jesteście zainteresowani, co Was tutaj...
Jeszcze jedną rzecz powiem na temat różności, co nas wzbogaca. Mieszajmy się tak, żeby nas nikt nie mógł skłócić. Tak? Dobrze powiedziałem? Bo jeśli w rodzinie będzie i Ukrainiec, czy Ukrainka, czy muzułmanin, czy Arab i Polka, w rodzinie będą różne nacje, to jakbyśmy po prostu powiększyli tą rodzinę o wiele dalej niż ta najbliższa rodzina. Po pierwsze, a po drugi, geny nowonarodzonych dzieci są o wiele zdrowsze i o wiele mocniejsze. Warto, żebyśmy pomieszali.
Tak, to już apel na niego bezpośredni. Drodzy Państwo, jakieś pytania, co Was interesuje w tym zakresie? Co moglibyście zapytać? Ja pierwotnie takie spotkania mamy zawsze o islamie, ale oczywiście o islamie zawsze możemy się spotkać. Islam trwa tysiące już ładnych lat i będzie trwał dalej, więc nic się nie stanie. Natomiast uznaliśmy z Hanim, że temat dzisiejszy naturalnie poświęcimy granicom, migracjom, ludziom, nieszczęściu, jak z tego wyjść, jak na to patrzeć, jak to rozumieć, bo wszyscy w takich momentach jesteśmy przecież zagubieni. Więc dobrze posłuchać kogoś, kto doświadczył, kto przeżył, kto ma to doświadczenie, bo to jest ogromne wzmocnienie dla nas, słuchanie osoby, która przez to przeszła i jest silniejsza i odniosła sukces życiowy, zawodowy, rodzinny i na każdym niemal polu. Więc bardzo bym też chciał, żebyście wy w tym uczestniczyli, więc jak są pytania, to śmiało. Proszę bardzo. Może pan pierwszy trochę wyżej najpierw, pan w żółtym.
Chciałbym się dowiedzieć więcej o roli imama, ale z perspektywy pana, a nie tak tylko z perspektywy formułki, jaką można znaleźć, z jakimi to się obowiązkami wiązało.
Imam to jest coś w rodzaju przewodnika, opiekuna. Nie tylko osobę, którą pójdziemy do meczetu, czy do kościoła, czy do synagogi, odwali swoją robotę, kazanie, modlitwa, do widzenia. To już nie duchowny. To już nie przewodnik. Tak. Imam i każdy mi się wydaje duchowny, powinien się zaangażować w życie społeczności swojej. Imam nie może widzieć tylko takie rzeczy, które on by chciał słyszeć, ale imam powinien widzieć, co jest w społeczeństwie. Kto jest biedny, kto jest chory, kto cokolwiek potrzebuje. Powinien się martwić takimi sprawami. Powinien brać od bogatszych i dawać biedniejszym, a nie brać tylko dla siebie i dla swojej świątyni. Tak uważam. Ja biorę przez 15 lat i mam społeczności muzułmańskiej, dopóki mogłem, to mogłem. I nie było takiego konfliktu w społeczności, że powiedziałem, że niestety nie mam albo problem, albo nie dam sobie rady. Zawsze wierzyłem, że jakoś da to załatwić. Podam przykład. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś do duchownego dzisiaj u nas w Gdańsku, nawet do Meczetu Gdańskiego, przyszedł do mnie ktoś i mówi: imamie, mam problem. Muszę naprawić zęby, a naprawdę nie mam. Potrzebuję 1000 zł. Mogłem powiedzieć mu: chłopie, przecież to ja nie jestem jakąś charytatywną organizacją, ale też jestem charytatywną organizacją. Biorę od tych, którzy mają i daję tym, którzy potrzebują. Zdrowie jeszcze ważniejsze nawet, niż dać komuś chleb. Powiedział mu: przyjedziesz do meczetu w piątek, coś wymyślimy. Idziemy do meczetu w piątek, przychodzi dwóch studentów z Turcji, przywitali się ze mną i jeden z nich mówi, że mam jakąś jałmużnę. Ja mówię: jałmużnę do meczetu? Czy na rzecz potrzebujących? Ja zawsze tak dzieliłem. Meczet to meczet, za którego odpowiadali gospodarze Tatarze, ale jak coś dla biednych, dla potrzebujących, czasami są studenci, którzy na przykład brakuje im kasy, zanim rodzice coś wyślą, to zawsze coś z tego można. No i dwaj studenci mówią, że mamy jałmużnę. Ja mówię: no nie ma problemu, dla biednych czy dla meczetowi, dla biednych. No to dawajcie, ile macie? On mówi: 200 euro. Czyli dokładnie 1000 dolarów. 1000 złotych wtedy biorę. Biorę te 1000 i od razu oddaję temu panu: idź pan, możesz naprawić teraz sobie zęby. Imam nie może być tylko taka figurka, ubrany elegancko i wiadomo jak, czapek i robić się, on ma służyć społeczeństwu, społeczności. Tak moim zdaniem, że ma służyć. Imam nie może być oderwany od rzeczywistości w danym kraju, w którym jest. Teraz jaka jest sytuacja w Polsce? Wojna, Ukraina z Rosjanami, uchodźcy. Jeśli duchowny nie będzie się zajmował tymi sprawami bieżącymi, to trzeba go usunąć. Dokładnie go usunąć. I powiedzieć, pan się nie nadaje. Pan się nie nadaje. Jeden z uczonych muzułmańskich powiedział, że jeśli imam w swoich kazaniach mówi ludziom o coś, co nie najbardziej interesuje ludziom, czyli na bieżące tematy, jest to z jego strony zdrada. Jest to jego strona, ze swojego strony zdrada. Dlatego uważam, że imam, czy jakikolwiek duchowny, powinien być zaangażowany, ile się da, w społeczności.
Okej, dzięki. Wysiadła mi maszyna. W związku z tym pan prosił też, śmiało.
Powiedział pan, że wojna była, jest i będzie. Czy jeżeli będziemy się mierzyć, to jak pan powiedział, czy może kiedyś nastąpią takie czasy, że wojny będą przeżywkiem?
Nie będą, czy nie będą, tak?
Że będzie już taki mieszany świat, że będzie ciężko wywołać wojny. Najcięższa z tym dyskusji. To jest tylko marzenie, czy może za ile wojna
przyjdzie taki czas, który nie będzie wojny, i będzie ten cały nasz świat błogosławiony. Wiecie kiedy? Kiedy wróci Jezus z powrotem na ziemi. Prorok islamu Muhammad powiedział, najbardziej błogosławiony czas. A co to znaczy być błogosławiony? Czyli mieć wszystko w dostatku. Zero chorób, zero biedy, zero wojen, zero głodu. Tak, wszystko nawet z małej ilości wydaje nam się o wiele więcej tego. Czas robi się błogosławiony. A teraz czas jest błogosławiony, czy nie? Nie. To właśnie. To będzie ten czas, w którym jak wróci Jezus Chrystus na ziemi, to będzie najbardziej błogosławiony czas dla ludzkości. Wyobrażasz sobie do tego stopnia, jeśli niechcący deptasz węża albo żmiję, to ona nawet nie jest w stanie ciebie krzywdzić. Taki świat. Czyli tak naprawdę, gdybyśmy chcieli, możemy, niekoniecznie musi Jezus wrócić, żeby mieć błogosławiony czas, żeby mieć dobry czas. Dużo zależy od nas. Jakimi sobie tworzymy ten czas. Ale to musi iść z góry. Z góry w dół. Z góry w dół. Słyszeliście o czterech sprawiedliwych kalifów muzułmańskich? Cztery sprawiedliwi kalifowie po śmierci proroka, jeden po drugi przyjął władzę. To było ich czterech kalifów. I prorok o nich mówił, to byli jego przyjaciele, najbliżsi przyjaciele. Mówił o nich zanim umarł jeszcze, że oni będą. I faktycznie jeden po drugim. Jeszcze po nich, kilkadziesiąt lat później, pojawił się kalif, na którego jest piąty sprawiedliwy kalif. Rządził 2,5 roku. I dlatego go nazywali sprawiedliwy kalif. Nie było biednych. Nie było potrzebujących. Skarbactwa chciał płacić każdemu potrzebującemu. Spłacał długi ludziom. Młodzi, jak nie mieli pieniędzy, żeby się żenić, żeby się pobrać, spłacał im. W społeczności, albo w państwie muzułmańskim żyli chrześcijanie, żyli Żydzi. Kazał traktować wszystko, wszystkich tak samo. Dlatego nazwano go sprawiedliwy kalif. Nie potrzebujemy się wszystkich sprawiedliwych władców. Sprawiedliwych władców, które będą się martwić o każdego z nas. Kalif Omar powiedział w Medinie, miał swoją siedzibę i gdyby kupiła, tak, potknęła się w Bagdadzie, nie byłby pewnie, czy Pan Bóg go nie spyta, dlaczego się potknęła. Tam musiała być jakaś przeszkoda. A gdzie my teraz znajdziemy takich ludzi? I oczywiście jesteśmy w stanie znaleźć takich ludzi. To wszystko zależy od Was. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że polityka jest brudna. Że polityka sami złodzieje, sami bandycy. No tak będzie, jeśli my na to pozwolimy. Bo jakim prawem od 89 roku, a nawet o wiele wcześniej, rządzą się nami prawie tacy sami ludzie, jest monopol na władzę w kraju? Dlaczego wy nie możecie być aktywistami wszędzie, gdzie można być aktywistą? Trzeba z siebie o wiele wcześniej dawać. Ja nie mówię, koniecznie dla swoich korzyści prywatnych. Ale jesteśmy członkami tej społeczności, tego społeczeństwa i każdy z nas powinien działać od małego. A jest pole dla Was w każdej dziedzinie. A później się nie dziwmy, że rządzą nami tacy i tacy, mniejszość narodowa. Bo większość narodowa nie interesuje się tym, co się dzieje w kraju. Od Was dużo zależy. Nie możemy wszyscy pociekać z kraju dla dłuższego bytu. Ja w każdej chwili mogę wracać do mojej Palestyny. Ale uwierzcie mi, nie mam co robić tam. Dlatego miesiąc, półtora szybko wracam do Gdańska. Ja się zgubiłem nawet, na czym było pytanie.
Dobrze chyba, tak?
Tak.
Dużo od Was zależy. Nie bójcie się polityki. Wiecie, co znaczy być polityka? Co to jest polityka w ogóle? Po arabsku siyasa. Siyasa. A uprawiający polityki nazywa się siyasi. A tacy siyasi to byli ci, którzy szkolili konie, jeździć, biegać. Tak, czyli to jest dobry zawód, tylko trzeba go uprawiać uczciwie. A ci starsi, którzy nami rządzą, niech naprawdę już odpoczną. Bo taki, przepraszam, że powiem nazwisko, Miller, znalazł się jako europarlamentarzysta, strasznie się wkurzyłem. Jest tyle mądrych ludzi młodych. Dlaczego taki człowiek ma być europarlamentarzystą? No niech się bawi wnukami. Czas na Was.
Tamten mi siadł. Słuchajcie.
Nie, mój dobrze.
Nie, twój dobrze. Dwie rzeczy może tylko. Jeżeli jesteście zdziwieni, że Jezus występuje w islamie, tak, jest jednym z najważniejszych proroków, to tak jakby wam coś mknęło. W pewnym sensie nawet jako najważniejszym, w tym sensie, że jako jedyny ma powrócić. To kiedyś może, bo teraz nam nie wystarczy czasu, żeby wszystkiego. Drugie. Bardzo ważne to, co Hani mówi, że przecież gdybyśmy zobaczyli partię, która wygrywa w Polsce, zazwyczaj na nią głosuje jakoś około 30% głosów, a zdobywa większość. Gdyby wszyscy chodzili głosować, to mogłoby być rzeczywiście zupełnie inaczej. Potem często narzekamy na taki, a nie inny wynik, ale jak nie wiem, 50 czy 60% ludzi nie pójdzie do wyborów, to tak to wygląda. Jeszcze jakieś pytania od Państwa?
To ktoś pytał, Pan odpowiadał na pytanie, tak?
Jeszcze ktoś? Pan jeszcze, to prosimy.
Mieliście te swoje rzeczy, bo wspominał Pan, że Ameryka jest...
Głośniej.
Jak wspominał Pan, że Ameryka jest spokój i pokój. Czy pamięta Pan czas, w którym po przyjeździe do Polski odzyskał go Pan?
Pokój? Na pewno ostatnie lata czuję się spokojnie, tak, spokój. Wiecie, kiedy zaczęłam się czuć tak spokojnie i nie pozwolę sobie, żeby nie czuć się spokoju, Nie pozwolę sobie być obcy. Nie pozwolę już sobie czuć się, że należy do mniejszości. No trochę kilka lat temu już minęło. Często występuję w imieniu mniejszości muzułmańskiej, ale nie traktuję siebie jako... Mogę być obrońcą tej mniejszości, mogę pomagać tą mniejszość, tak, ile się da tej mniejszości. Długo minęło. Można powiedzieć, że spokojnie 30 lat. Żeby czuć się spokojnie. Ja mam dorosłe dzieci, starsze od was nawet. Ile wy macie lat, tak średnio? No, moje najmłodsza córka 23 lata. Mam wnuczkę już 5 lat. No to czas chyba, czas czuć się nie jak u siebie, tylko u siebie. Ale to jest długa droga. I uwierzcie mi, kosztowna droga. Kosztowna. Pod względem psychiki. Człowiek, który zostawia całą rodzinę swoją, cały kapitał rodziców, rodzeństwa, wraca i przyjeżdża do kraju, który nikogo nie zna. Chcecie wiedzieć, jak ja się zachowałem na początku, pierwszy miesiąc? Jak skończyłem nauki, siedłem spać i pod kołdrą całymi nocami prawie płakałem. Brak mamy, brak taty, brak rodzeństwa. To nie jest łatwo być obcy. Dlatego dajmy tym ludziom szansę, żeby czuli się u siebie. Oni nie chcieli tu przyjechać do nas. Oni zostali zmuszeni do tego. To nie ich wina, że będziemy ich widzieli coraz więcej w sklepach, na ulicy, w parkach, w miejscach pracy. To nie ich wybór. Tak samo jak ja nie wybrałem. Po prostu przyjechałem, miałem studiować i wracać, ale zostałem. Jest ciężko być obcym i nie żyć nikomu. Nie żyć nikomu, po prostu zostawić wszystko i wyjechać. W pewnym sensie mogę powiedzieć, że tak naprawdę moi rodzice już pogrzebali mnie w 1982 roku. Już. Mogę tak powiedzieć. Moja mama do 3 dnia płacze. Przyjeżdża, płacze. Wyjeżdża, płacze. Ma 73 lata. Moja siostra najmłodsza, która się urodziła w 1983 roku. Czyli nie znał mnie wcześniej w Palestynie, skoro przyjechałem w 1982 roku. I wiecie, co pewnego dnia powiedziała mi, wyjeżdżając już tamto? Właśnie nas krzywdziłeś. Strasznie nas krzywdziłeś. I nadal nas krzywdzisz. Chcemy się nacieszyć z tobą. Przyjeżdżasz, wyjeżdżasz szybko. Teraz było półtora miesiące. Prawie cały czas spędzałem u mojej siostry, najmłodszej. I jeszcze starszego od niej, z tych młodszych. Półtora miesiąca prawie o tych dwóch spędzałam, dzień i noc. Mają swoje rodziny. Mój młodszy brat powiedział, ty wiesz, ja jeszcze ciebie nie znałem. Wcześniej tak jak teraz ciebie poznałem. Jest ciężko. Arabowie są straszni. Są emocjonalni. Bardzo się związają z rodziną, z przyjaźnią, ze znajomością. Nie musi być rodzina. Pamiętają. I też tacy bądźmy. Starczy nam Polska, że nie ma 40 milionów. I jeszcze nawet 5, 6, 7 milionów starczy. Polska jest bogata. Przede wszystkim wami jest bogata. I damy sobie radę z tymi uchodźcami z Ukrainy. Będziemy o wiele bogatsi. Wyobraźcie sobie, żeby do Niemiec po II wojnie światowej nie jechali inni, żeby odbudowywać Niemiec. Wyobraźcie sobie to. Kto odpowiadał Niemcy? Przecież nie Niemcy. Polacy, Turcy. Ktoś ma pretensję, że tyle Turków jest w Niemczech. Ale to już kilka pokoleń. To są ludzie, którzy Niemcy kiedyś ich potrzebowali. I co? Skończyli swoją robotę i mam ich wygnać? To jest jedno. Po drugie, nie dziwmy się, że ci nasi Ukraińcy będą chcieli mieć swoje świątynie w kraju. Czyli...
Jak to się nazywają?
Albo prawosławne, albo grecko-katolickie
tak,
cerkwie.
Że będą chcieli mieć swoje szkoły. Też się nie dziwmy, bo to są potrzeby. Do nas nie przyszły ręce do pracy, do nas przyjechali ludzi. Ze wszystkim swoim kapitałem.
Okej. Okay. Ktoś jeszcze z Państwa? Na koniec jeszcze jedno dobre pytanie.
To mogę ja mieć.
Śmiało.
Boją się nieznanego. Jest taki coś?
Dlaczego?
Boją się nieznanego, dlatego trzeba się zapoznać. Boimy się obcych. Boimy się obcych. Dlatego taki rząd nasz, nie będę mówił jakiej partii, dużo mówił na temat obcych. Na temat muzułmanów, na temat imigrantów, uchodźców, z jakimi chorobami przyjeżdżają, że gwałcą, kradną, coś tam. Czy Państwo jesteście młodzi, słyszeliście kiedyś, że jakiś muzułmanin gwałcił kogoś? Słyszeliście? Od razu byście widzieli, gdyby taki coś był, to by od razu cała Polska słyszała. Dzwoni do tej samej babci i siostrzenica. I mówi do niej, wiesz co się dzieje to w Niemczech, jak przyjęli Syryjczyków, gwałcą wszędzie Syryjczycy. Wyobraźcie sobie się ktoś, kto zostawił kraj swój, cały dorobek jego rodziców, wszystko zostawił, tak, przyjechałby do Polski i nie ma nic innego, tylko gwałcić. Tak? Ale to ludzie bardzo się boją. I dlatego taką plotkę puszczyć przez jakieś media, tak naprawdę to wszystko jest fałszywe, wszystko nie ma nic wspólnego z prawdą. Oczywiście mogą być przypadki. Tak jak u nas w Polsce są przypadki gwałtu i co na co dzień, tak? Zabójstwa też są na co dzień, ale temu wolno, ale tamtemu nie wolno. Oczywiście ani temu, ani tamtemu też nie wolno. Nie znamy siebie nawzajem. Chrześcijanie nie znają islamu, a warto się zapoznać z islamem. Co to jest? Przecież nikt nikomu nie zmusza, żeby po przeczytaniu Koranu czy słowa proroka, żeby się przyjść na islam. Warto przeczytać. Ja też czytam różne teksty, tak? To nie oznacza, że zaraz będę katolikiem. Ale warto się zapoznać. Ja lubię do Bazyliki Mariackiej chodzić. Czasami są uroczystości i tam jest ksiądz, proboszcz, bratkę, Reneusz Bratkę, tak? Uwielbiam, jak on mówi. I gdybym nie widział, że to jest proboszcz, mogę powiedzieć normalnie, że to jest muzułmanin. Bo uniwersalizm we wszystkich religiach jest to samo. Te wszystkie wartości, które znamy, my znamy, zanim się staliśmy chrześcijanami, muzułmanami czy Żydami. I znowu powiem, co ojciec Wiśniewski też z Gdańska powiedział, Ja nie lubię nazwać te wszystkie wartości chrześcijańskie, muzułmańskie czy judaistyczne. To są ludzkie wartości. Pan Bóg, jak nas lepił, to z tymi wartościami nas lepił. Religie mają je albo wzbogacić, czy wzmocnić, tak? Tylko albo zostawić je tak, jak są. Bo są ludzie, którzy są, udają, że są ateistami. A tak ja wierzę, że oni są wierzącymi. Są ateistami, ale mają te same wartości, co zwykły muzułmanie, czy chrześcijanie, albo ile czasami. Musimy się zapoznać lepiej, żeby się nie bać. Dokładnie tak.
Okej, to taka podstawowa właśnie zasada socjologiczna, czy psychologiczna. Jak strach rodzi agresję. Czyli jak się boisz, to dziwo stajesz się agresywny. Ale jak rodzisz agresję, no to z agresji wynika gniew, nienawiść i tak dalej. Więc lepiej się poznać, zrozumieć i docenić. To faktycznie jest wielka nauka i my się wzbogacamy, wtedy innych wzbogacamy, więc no nie ma tutaj aż szczególnie się nad czym zastanawiać. Lepiej poznawać i być otwartym niż ciągle żyć w jakimś rodzaju awersji, złości i być niezadowolonym.
Anegdota ostatnia. Tak, żeby było wesoło na sam koniec. I wszystkich musimy szanować, bez względu na religii. Wszystkich. I zawsze znajdźmy chociaż trochę czasu, jeśli ktoś chce nas z nami rozmawiać, to szanujmy to, że on chce z nami rozmawiać. Bo czasami też nie potrzebujemy kogoś zapytać, żebyśmy znali, że też ktoś nas posłucha, albo chce z nami porozmawiać. Była kampania wyborcza jednego z parlamentarzystów w Gdańsku, chodziliśmy od drzwi do drzwi, bił z dwoma dziewczynami, bił w prawej garniturze, biała koszula, dzwoni do drzwi, pani otwiera drzwi tak na pół i pyta, i hobby? Zamordowało mnie. Ja mówię, nie, muzułmanie. No nie kłamałem. Jehowi? Ja mówię, nie, muzułmanie. A ja sam byłem tylko muzułmanie. Te dwie dziewczyny katolickie. No to dawaj pan tą polotkę. Także ludzie się boją, bo nie znają nas. Ale też nie możemy być bardzo nachalne. To wszystko muszę być z umiarem. Dziękuję bardzo.
Okej, super. Dziękuję.